Misja specjalna w RMF FM. Upadek Czałszewsku. Rewolucja transmitowana w telewizji.
24 grudnia 1989 roku do bazy wojskowej spadochroniarzy stacjonujących w gminie Botenia w Rumunii przybywa wysoki rangą oficer.
Towarzysze, potrzebuję kilku ochotników do wykonania specjalnego zadania. Będzie to misja o ogromnym znaczeniu dla kraju i dla waszych rodzin.
Oficer jednak nie tłumaczy, na czym ma polegać to zadanie.
Zgłaszam się na ochotnika,
powiedział kapitan Ionel Boeru. Wraz z nim zgłasza się jeszcze 7 ludzi. Wsiadają do śmigłowców i lecą do miejscowości Targowiszte.
Kapitan Boeru nie ma jeszcze wtedy pojęcia, że tym tajemniczym zadaniem będzie przeprowadzenie egzekucji na Nicolae Ceaușescu i jego żonie Elenie, którzy od kilku dekad byli de facto władcami komunistycznej Rumunii.
Rok 1989 uważa się za symboliczny koniec komunizmu w Europie Wschodniej.
W Polsce odbywają się pierwsze częściowo wolne wybory, w NRD upada mur berliński, a wkrótce kolejne kraje uwalniają się spod kontroli komunistów.
Jednak w Rumunii, przynajmniej na pierwszy rzut oka, wydaje się, że władza komunistów nie jest zagrożona.
Nicolae Ceaușescu już od kilku dekad włada Rumunią. Jeszcze w listopadzie 1989 roku został ponownie wybrany sekretarzem generalnym Rumuńskiej Partii Komunistycznej.
Jego żona Elena jest wicepremierem i ministrem do spraw technologii i nauki, mimo że sama ledwo potrafi czytać.
Para czuje się na swoich stanowiskach bardzo pewnie i ma ku temu powody.
Ceaușescu był pod wieloma względami nietypowym komunistycznym dyktatorem. Zasłynął w 1968 roku, gdy odmówił udziału Rumunii w inwazji na Czechosłowację.
W ten sposób mówił o tym w Bukareszcie, przemawiając z balkonu budynku Komitetu Centralnego.
Inwazja na Czechosłowację przeprowadzona przez kraje Układu Warszawskiego jest błędem i wielkim zagrożeniem dla pokoju w Europie i dla światowego socjalizmu.
To właśnie to przemówienie przyniosło mu sławę na Zachodzie. Zaczęto go tam postrzegać jako tego dobrego komunistycznego przywódcę.
Ceaușescu wraz z żoną są goszczeni w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Para odwiedza też Chiny i Koreę Północną i jest zafascynowana kultem przywódców. Wkrótce przenosi te zwyczaje do Rumunii.
I rzeczywiście wokół Nicolae i Eleny tworzy się kult jednostki.
Ceaușescu idzie nawet dalej i nazywa siebie geniuszem Karpatian i wielkim kondukatorem.
Ale to jest tylko jedna strona medalu. Gdy na Zachodzie sprawia wrażenie dobrego przywódcy, wobec swoich obywateli jest bezwzględny.
Wprowadza drakońskie cięcia i politykę zaciskania pasa, aby skończyć z zadłużeniem Rumunii. Marzy też o tym, by jego kraj stał się samowystarczalną potęgą.
Ale zwykli ludzie mocno odczuwają te decyzje. Wielu obywateli nie ma dostępu do podstawowych produktów.
A zimą marzną w domach, gdyż nie ma dość energii, by ogrzać mieszkania.
Mimo tych trudnych warunków, Ceaușescu zakazuje aborcji i antykoncepcji, aby w Rumunii nie ubywało nowych obywateli.
Telewizja i inne media są upaństwowione, a Securitate, czyli tajna policja, czuwa nad eliminacją jakichkolwiek opozycji.
Ale podczas gdy zwykli ludzie cierpią, Nicolae i Elena wiodą dostatnie życie. Posiadają kilkanaście bogato urządzonych willi i niczego sobie nie odmawiają.
Oboje mają też manię kontroli i chcą mieć ostatnie słowo przy wszystkich projektach.
Sorin Kalinescu, jeden z inżynierów odpowiedzialnych za budowę metra, przytacza we wspomnieniach, jak pewnego razu Elena oglądała mapę planowanych stacji.
A po co ta stacja?
W pobliżu jest uniwersytet ekonomiczny i kilka fabryk.
Studenci i robotnicy zaczynają przybierać na wadze i trochę dodatkowego ruchu wyjdzie im na dobre.
Inżynierowie zdawali sobie sprawę, że stacja ta będzie w przyszłości potrzebna, dlatego w tajemnicy rozpoczęli jej budowę.
Aby to ukryć, musieli stworzyć niezwykle wąski peron.
I okazało się, że inżynierowie mieli rację. Po roku od otwarcia linii mieszkańcy złożyli petycję o utworzenie stacji w tym właśnie miejscu.
Para ma jednak jeszcze ambitniejsze plany niż budowa metra.
Chcą też przebudować stolicę Rumunii, Bukareszt.
Jednym z najlepszych przykładów ich ambicji jest budynek Pałacu Ludowego.
Ten absurdalnie wielki gmach stoi w Bukareszcie do dziś.
Ale by go wybudować, wyburzono kilkaset zabytkowych budynków i wysiedlono prawie 40 tysięcy mieszkańców.
To tylko niektóre przykłady bezwzględnych rządów Ceaușesków.
Pod koniec lat 80. ich polityka doprowadziła do prawdziwego kryzysu w Rumunii.
Panuje bieda i ludność jest coraz bardziej niezadowolona. I zaczyna za ten stan obwiniać Ceaușesków.
Wszyscy jednak obawiają się wykonać pierwszy ruch, obawiając się tajnej policji i wojska.
Małżeństwo dyktatorów nie zdaje sobie jednak sprawy z prawdziwych nastrojów społecznych i nadal żyje w swojej bańce.
Ale jak to bywa w przypadku większości rewolucji, sama złość i niezadowolenie nie wystarczą. Potrzebna jest jeszcze iskra, która wszystko podpali.
I tą iskrą okazało się trasie zajścia w małej miejscowości Timisoara.
16 grudnia 1989 roku mieszkańcy Timisoary organizują wiec poparcia dla lokalnego pastora Laszlo Toksa.
Duchowny niepochlebnie wyraża się o komunistach i polityce Czałczesku i za karę ma zostać eksmitowany.
Dość szybko do demonstracji dołączają kolejni ludzie i 17 grudnia przekształca się ona w potężny protest.
Na miejsce przybywa armia, która otwiera ogień do protestujących. Giną ludzie, wielu jest rannych.
Ale brutalne metody nie zastraszają obywateli. Wręcz przeciwnie, rewolucja zaczyna się rozlewać na kolejne miasta.
Czałczesku, który 20 grudnia wraca z wizyty w Iranie, przekonuje się, że sytuacja jest bardzo napięta.
Postanawia więc następnego dnia przemówić z balkonu Komitetu Centralnego, aby potępić protestujących i załagodzić napiętą sytuację w kraju.
Wciąż wierzy, że ma ogromny autorytet, jednak nie zdaje sobie sprawy z prawdziwych nastrojów panujących w społeczeństwie.
21 grudnia przed budynkiem komitetu zbiera się widownia, utworzona z osób przywiezionych do stolicy specjalnie na tę okazję.
Mają oni transparenty, flagi i w odpowiednich momentach mają wiwatować i bić brawo.
W tym samym czasie telewizja przygotowuje się do transmisji tego przemówienia na żywo.
Krótko przed południem na balkonie pojawia się Czałszewsku w towarzystwie żony.
Drodzy towarzysze i przyjaciele, obywatele stolicy socjalistycznej Rumunii.
Tak zaczyna swoje przemówienie do tłumu zebranego na placu przed budynkiem.
Ale w pewnym momencie dzieje się coś, czego dyktator się nie spodziewa.
Z oddali słychać krzyki.
Nicolae mówi coraz wolniej, po czym milknie, patrząc zdezorientowany na plac.
Dają się słyszeć krzyki Timisoara, a na placu wybucha panika.
Nicolae i Elena starają się przez kilka minut przywrócić porządek. Nicolae kilka razy uderza w mikrofon i oboje wzywają tłum do spokoju.
Tymczasem w studiu transmisja zostaje przerwana i na ekranach pojawia się informacja o problemach technicznych.
Po dłuższej chwili, gdy protestujący chwilowo się uspokajają, Czałczesku kończy przemówienie, składając wiele obietnic, ale jest już za późno.
Wszyscy zobaczyli w telewizji, że ludność nie boi się już dyktatora.
I co ważniejsze, stało się też jasne, że ten nie umie już zapanować nad sytuacją.
W Bukareszcie rośnie napięcie i demonstranci przegrupowują się do ataku na budynek, gdzie przebywa Czałszewsku.
By się ratować, na miejsce zostaje wezwany śmigłowiec, który ma zabrać parę dyktatorów z Bukaresztu.
Nad ranem 22 grudnia minister obrony narodowej Wasile Mila ginie w tajemniczych okolicznościach.
Później zostaje ustalone, że popełnił samobójstwo, choć jest też możliwe, że próbował się tylko zranić, by nie musieć podejmować krytycznych decyzji.
Na nowego ministra Czałszewsku mianuje generała Wiktora Stankulescu.
Ten, czując, że zbliża się kres władzy Nicolae, w tajemnicy przed nim rozkazuje armii wrócić do koszar.
Gdy do Bukaresztu przybywa w końcu śmigłowiec, pilot Wasile Malutan jest zmuszony lądować na dachu.
Wtedy tłum, widząc, że armia nie będzie bronić dyktatora, wdziera się do budynku.
Malutan wspominał potem.
Protestujący wdarli się już na taras. Elena i Nicolae byli przerażeni i bliscy omdlenia. Maksymalna liczba pasażerów wynosiła 4. Musieliśmy więc ścisnąć wszystkich w środku. Wystartowaliśmy z 6.
Śmigłowiec wraz z Nicolae, Eleną i innymi dygnitarzami startuje dosłownie w ostatniej chwili.
Para wciąż wierzy, że jeśli uda im się uciec, będą mogli przegrupować siły i odbić stolicę.
Ale ich ucieczka nie trwa długo. Pilot prosi dowódcę o dodatkowy śmigłowiec, a ten tylko odpowiada.
W kraju wybuchła rewolucja. Jesteście zdani na siebie. Powodzenia.
Malutan dostaje wtedy zakaz lotu pod groźbą zestrzelenia. Dlatego ląduje i wysadza pasażerów przy drodze biegnącej do Targowiste.
Elena i Nicolae zatrzymują samochód i każą wieźć się do miasta.
W Targowiste zostają jednak zatrzymani przez funkcjonariuszy, którzy przekazują ich do pobliskiej bazy wojskowej. Ich ucieczka dobiegła końca.
W Bukareszcie tworzy się nowy tymczasowy rząd, a generał Stankulescu rozpoczyna z nim rozmowy.
24 grudnia podjęta zostaje decyzja o utworzeniu specjalnego trybunału, który ma osądzić Czałszewsku.
Generałowi Stankulescu i innym byłym dygnitarzom zależy na jak najszybszej egzekucji. Być może po to, by Czałszewsku nie zaczął zaznawać przeciw nim.
Do Targowiste przybywają wojskowi, a jeden z pokoi zostaje na szybko zaadaptowany na salę sądową.
Proces odbywa się 25 grudnia.
Tego dnia na miejsce przybywają też ochotnicy, którzy dopiero wtedy dowiadują się, że mają przeprowadzić egzekucję na przywódcach Rumunii.
Kapitan Boeru wspominał potem, jak jeszcze przed procesem pokazano mu miejsce, gdzie para zostanie rozstrzelana.
Sam proces ma niewiele wspólnego z prawem. Sędziami są sami wojskowi.
Wszystko zostaje jednak nagrane, dzięki temu wiemy dokładnie, jak on przebiegał.
Podczas posiedzenia Nicolae i Elena są oburzeni i nie uznają prawa Trybunału do sądzenia ich.
Jestem prezydentem i może mnie sądzić tylko Zgromadzenie Narodowe.
Powiedział Nicolae, po czym nie próbował już się bronić, cały czas powtarzając, że posiedzenie nie ma wagi prawnej.
Para jest oskarżona m.in. o doprowadzenie do śmierci 60 tysięcy osób, zniszczenie gospodarki Rumunii i gromadzenie dóbr na zagranicznych kontach bankowych.
Proces trwa nieco ponad godzinę. Gdy sędziowie wracają ogłosić werdykt, Nicolae i Elena nawet nie wstają.
Nicolae i Eleno Ceaușescu, sąd skazuje was na karę śmierci.
Kapitan Boeru dostaje rozkaz, by wyprowadzić ich na egzekucję pojedynczo, co wywołuje protesty pary.
Razem walczyliśmy i razem zginiemy,
stwierdza Elena i ostatecznie kapitan na to przystaje.
Żołnierze wiążą też im od tyłu ręce, co wywołuje kolejne protesty pary, tym razem bezskuteczne.
O 14.50 oboje zostają doprowadzeni na dziedziniec.
Nicolae zaczął śpiewać międzynarodówkę. Elena z kolei miota naokoło przekleństwami.
Gdy tylko stanęli przy ścianie, trzej żołnierze otworzyli ogień. Wśród nich był kapitan Boeru.
Później w wywiadzie dla Guardiana w 2014 roku stwierdził, że to jego kule najprawdopodobniej zabiły Ceaușesców.
Wspominał, że kazał żołnierzom ustawić broń na tryb automatyczny, by wystrzeliła serię pocisków. Ale jak twierdzi...
Wystrzeliłem pierwszą serię w Nicola, drugą w Elenę. Jeden z żołnierzy zapomniał ustawić broń w tryb automatu i wystrzelił tylko pojedyncze pociski. Drugi przez dłuższy czas nie potrafił otworzyć ognia. Zrobił to dopiero, gdy para leżała już na ziemi. Dlatego uważam, że to moje kule zabiły Ceaușescu.
W ten sposób zakończyły się długie rządy Nicolae i Eleny Ceaușescu. Film z egzekucji pokazano potem w telewizji. Parę pochowano zaś na cmentarzu w Bukareszcie.
Nie zakończyło to jednak kryzysu w Rumunii i musiało jeszcze minąć wiele lat, zanim sytuacja w kraju zaczęła się powoli stabilizować.
Z kolei monumentalna sylwetka Pałacu Ludowego, górująca nad Bukaresztem i liczne bogato urządzone wille dyktatorów, do dziś są ponurym wspomnieniem po ich rządach.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.